Debata o kulturze w Radiu Gdańsk po raz kolejny. Tydzień temu, przypomnę, rozmawialiśmy o sytuacji książki. Głównie dotyczyło to sytuacji książki w Gdańsku i na Pomorzu. Dziś natomiast porozmawiamy o sytuacji tych, co książkę tworzą, czyli pisarzy, poetów, wydawców. Czy da się z tego typu działalności utrzymać? Czemu upadają wydawnictwa, często wydawnictwa o długiej tradycji i wielkim prestiżu? I jak to wygląda na tle innych profesji? Dziś w studiu Radia Gdańsk Władysław Zawistowski, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i Jarosław Zalesiński, Polska, Dziennik Bałtycki.
Dobry wieczór.
Jesteśmy troszkę w mniejszym gronie. No nie powiem, że uszczupliła to grono burza, ale po prostu proza życia. Zwyczajne choroby. Natomiast w gronie bardzo chyba właściwym, bo Władysław Zawistowski, co oprócz tego, co powiedziałem wcześniej, czyli oprócz działalności w Urzędzie Marszałkowskim, no jest po prostu pisarzem, dramaturgiem. Wiem, że także poetyckie zdarzenia w życiu i biografii były. Jarosław Zalesiński to nie tylko dziennikarz, ale również znany poeta, czyli po prostu do panów kieruję pytanie, czy da się z tego typu działalności utrzymać?
To no jest problem, jako osoby, która by miała kompetentnie i szeroko panoramicznie na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że nigdy nie aspirowałem w swoim życiu do tego, aby się z wydawanych przeze mnie książek utrzymywać. Wydawałem zawsze z funduszy prywatnych, nigdy z publicznych. Tak to zawsze było i rysuje się też, że tak będzie. Natomiast z tego, co wiem i słyszę, to wiem po prostu, że utrzymać z wydawania się książek jest niezwykle trudno, że są to sytuacje wyjątkowe i powiem od razu, i dobrze, że wyjątkowe. Nie wiem, czy byłoby czymś właściwym, żeby powszechnym zjawiskiem, powszechną rzeczywistością było to, że istnieje niemała, całkiem liczna grupa ludzi utrzymujących się z wydawania książek, dodałbym jeszcze wysokoartystycznych, bo od drugiej strony jest tak, to pewne zjawisko, które obserwujemy od dawna w Polsce po 89 roku, że otworzyła się możliwość utrzymywania się z literatury, z wydawania książek, ale jakby nie z tej półki, o której, jak przypuszczam, dzisiaj rozmawiali, z takiej literatury popularnej, takiej obliczonej na kobiecego, czyli podstawowego czytelnika książek, bo wiadomo skądinąd z przeróżnych badań, że to kobiety są głównymi czytelniczkami. I tego rodzaju książki odwołujące się do pewnego uczuciowego przeżywania literatury cieszą się na tyle dużą popularnością, że z tego, co słyszę, z wydawania takich książek co jakiś czas i z nakładów uzyskiwanych z ich sprzedaży da się wyżyć. Natomiast pytanie, jak domyślam się, dotyczy głównie, czy raczej tego, czy da się wyżyć takie książki, no powiedzmy, artystycznej, wysokoartystycznej. Tutaj odpowiedź brzmi, że z reguły nie.
Jak to jest?
To jest też oczywiste, że jest bardzo trudno wyżyć z książki wysokoartystycznej, nie mówiąc już o poezji, i w gruncie rzeczy tak zawsze było, panie Jarku. Także to nie w tym jest jakby problem tak do końca, myślę, aczkolwiek...
Znaczy ja słyszałem, że zawsze trzeba było wydać Harlekina, żeby potem wydać książkę.
Znaczy to są, gdyby to tak było naprawdę, to nie byłoby jeszcze wcale tak źle, bo najwybitniejsi pisarze z Gombrowiczem na czele pisywali te, nazwijmy to, Harlekiny, kryminały, czy horrory, czy cokolwiek to chce. Nie w tym rzecz. Proszę państwa, no, przyznam, że trochę mam takie poczucie rozdwojenia, bo rzeczywiście, tak jak Konrad mi przedstawił, jako dyrektor Wydziału Kultury, Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego, no do pewnego stopnia reprezentuje strefę publiczną, tak? Czyli no jakby to ciało, w tym wypadku Urząd Marszałkowski, które jest odpowiedzialne również za dotowanie przedsięwzięć kulturalnych, no więc również literackich. Z drugiej strony, jako no, przez wiele lat czynny literat, już w uproszczeniu, pisałem sztuki teatralne i telewizyjne.
Słuchowiska radiowe.
Słuchowiska.
Ulica Kwietna, antenie Radia Gdańsk.
Pisałem i prawdę powiedziawszy, przez wiele lat się właściwie utrzymywałem z literatury.
Tylko niekoniecznie
z książek, tak? Debata niedawna w Radzie Kultury, spotkaniu Rady Kultury Gdańskiej dotyczyła kwestii rynku książki. I do pewnego stopnia ona sprowokowała moje myślenie, bo pomyślałem sobie tak, no jeżeli mnóstwo ludzi, cały tłum ludzi, cała Rada Kultury Gdańskiej tak się bardzo troszczy o tę książkę, jeżeli powstaje specjalny raport, nad którym pracują świetni, fachowi ludzie, rzeczywiście wszystko to liczą tam do sztuki nieomalże, no to bardzo dobrze, no, że się tak angażujemy, że wydajemy na to pieniądze. Tylko że gdzieś brakuje mi tej drugiej strony, tak? Bo sytuacja książki to nie jest tylko sytuacja czytelnika i czytelnictwa, które o dziwo, i tu może państwo się zdziwicie, w Gdańsku i w naszym regionie rośnie. W ostatnich latach czytelnictwo wzrosło.
Pewnie jeśli brakuje potwierdzenia, uzyskaliśmy tydzień temu od dyrektora Brama.
Tak, czyli tego, jaka literatura powstaje, kto ją pisze, w jakiej jest kondycji, no i między innymi, czy może się z tego utrzymać. Tu jest cały ciąg pytań. Niestety odpowiedź na wszystkie te pytania jest dla nas bardzo niekorzystna. Czyli jest bardzo niekorzystna i dla sytuacji książki, czy literatury, czy środowiska literackiego w Gdańsku, na Pomorzu, i w całej Polsce, i w ogóle dla pisarzy i literatury na całym świecie, gdyż tendencja od wielu, wielu lat jest po prostu dramatyczna. Znaczy nakłady spadają z roku na rok. Oczywiście Polska odczuwa to wyjątkowo mocno z dwóch powodów. Po pierwsze, one nigdy nie były wysokie, czyli Polacy nigdy nie czytali tak dużo jak Francuzi, Niemcy, mówię o krajach rozwiniętych, Amerykanie. Po drugie, polski jest językiem izolowanym. No, książka wydana po polsku nie ma praktycznie żadnych szans na cyrkulację poza Polską. Tymczasem książka wydana po angielsku w Chicago może być sprzedawana w wielu krajach świata i jest sprzedawana. Czyli ten rynek jest znacznie szerszy, znacznie większy. Podobnie francuski, rosyjski, tam gdzie są te główne wielkie języki. Tam się to odczuwa mniej. My odczuwamy dramatycznie i no, odczuwamy to dokładnie tak, jak twórcy, również czytelnicy prasy drukowanej, tak, na których oczach chudną dzienniki, padają tygodniki, popadały już różne miesięczniki, na przykład również literackie, do których kiedyś byliśmy przyzwyczajeni, bądź też to wszystko jakby wchodzi w jakieś nisze. No i tych niszy jest bardzo dużo, no takie nisze komercyjne, tak? Jak ja chcę, nie wiem, pogrzebać w ogródku, no to znajdę pewnie z 5 pism na temat ogrodnictwa, tak? Ono, żadne z nich nie ma jakiegoś wielkiego nakładu, ale to już jest jakaś nisza rynkowa, jak najbardziej rynkowa. No a jak się wrzuci wszystkie razem pisma literackie w Polsce w jedno miejsce, to nawet nie będzie nisza w niszy, bo te pisma to mają, proszę państwa, po 200 egzemplarzy nakładu. Czyli doszliśmy do tej fazy, tak? Doszliśmy do tej fazy, że właściwie uprawianie takiej bieżącej literatury poza pewną strefą jednoznacznie komercyjną i poza nieliczną grupą autorów, no powiedzmy z wysokiej półki, którzy potrafili przetrwać. No, takie kolosy, że ta głowa ich tam wystaje ponad tą mierzwą tych fal. No jest paru takich autorów, na szczęście. Jerzy Pich właśnie wydał nową powieść. No to jest dla mnie przykład takiego autora.
Szczepan Twardow też już pewnie jest w stanie wyżej.
No to znaczy rosną co chwilę jakieś wielkości. Jedne są jakby nominowane, drugie nie są. No ja mógłbym pewnie wymienić nazwisko parę takich wielkości sprzed 10 lat, o których z kolei teraz nie bardzo pamiętamy. Więc tutaj też to nie jest tak jak kiedyś. Bo moja teza brzmi tak, że wszystko, panie Jarku, się zmieniło. Wszystko. Wszystko. Ten świat literacki, pewien obiekt literacki, w którym ja się wychowałem, czyli no, w drugiej połowie poprzedniego stulecia, powiedzmy lata 70. przede wszystkim, nawet jeszcze z taką pamięcią lat 60. No to oczywiście to jest czas skończony, dokonany, to nie wróci, mam tego pełną świadomość.
Ale spróbujmy się z tego przyjrzeć temu, w jaki sposób się dokładnie ta rzeczywistość zmieniła, bo to, co pan mówi przed chwilą, wydaje mi się całkiem dobrym opisaniem takiej struktury, czegoś, co można nazwać rynkiem czytelniczym albo obiegiem czytelniczym, który to obieg, jeśli się przyjrzeć niedawno zakończonym targom książki na naszym wspaniałym Stadionie Narodowym, nie wygląda najgorzej. Tam przecież pobito rekord, tam było ponad 60 tysięcy ludzi, którzy stawili się na Stadion Narodowy w Warszawie, żeby się spotkać z książką. To jest duża liczba, tylko jak się poczyta opisy zainteresowania owej masy ludzi, która przypłynęła na Stadion Narodowy, to w największym stopniu te grupy ludzi kupiły się przy autorach właśnie takich komercyjno-popularnych. Ponoć rekordy popularności biła autorka, przepraszam, nie pamiętam, Chodakowska. O, autorka ponoć bardzo udanej książki o fitnessie i o tym, jak 30 minut zmienić swoje życie. I tam kłębiły się wokół.
No dobrze, czy
tłumy.
To jest literatura?
To jest książka. Do czego zmierzam? Że ten segment, który utrzymuje się sam z siebie, bo rynek jest dla niego wystarczającym oparciem. Książka nie będąca ową wysoko artystyczną pozycją, ona sobie w tej rzeczywistości rynkowej jakoś radzi i autorzy tychże książek również, nie ma się co o nich wobec tego specjalnie martwić. Od drugiej strony tej struktury, którą próbujemy opisać, jest bardzo nieliczna, ale być może tak być musi i tak było zawsze, bardzo nieliczna grupa autorów, którzy wyrobili sobie taką pozycję, taką markę, takie sprzedawane nakłady i takie umowy z wydawcami, bo to przecież jedno z drugim idzie w parze, że też sobie poradzą. I że nie musimy się nad ich losem aż tak nisko pochylać.
Zupełnie się zgadzam, panie Jarku, z paru powodów.
Ale jeszcze zanim przejdziemy w polemikę, jest jeszcze ta sfera pośrodku. Tych, którzy wydają książki, nie tej pop literatury, a zarazem nie ci, którzy stanowią ową ścisłą szpicę w życiu literackim, którzy sobie z całą pewnością nie poradzą w życiu z tego tylko tytułu, że piszą kolejne książki. I ta przestrzeń pomiędzy ową szpicą, a tym takim szeroką sferą pop książki, pop literatury wymaga jakichś rodzajów bardzo różnych, wypracowywanych przez samorządy czy przez państwo form instytucjonalnego wsparcia, żeby to w ogóle się jakoś kręciło i funkcjonowało.
No właśnie, żeby się w ogóle jakoś kręciło i funkcjonowało. Znaczy, wiecie państwo, ja przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Tak głębokiej komercjalizacji rynku książki, jaki jest w tej chwili, nie było nigdy w dziejach. To nie dotyczy tylko Polski. Harry Potter, o którym do znużenia można było czytać, jaki to jest fenomen, że osiąga takie nakłady w kolejnych krajach, był pierwszą książką w dziejach istnienia książki jako pewnego produktu, która została poddana globalnemu marketingowi. Tak, tak jak to, jak się wypuszcza na rynek największe filmy hollywoodzkie, czy nie wiem, nowy model komputera, czy nowy model smartfona. Czyli w samą promocję tej książki na samym początku, zanim pierwszy egzemplarz został sprzedany, poszły dziesiątki milionów dolarów na całym świecie. Tak? To była decyzja biznesowa, która nie ma nic wspólnego ani z literaturą, ani z rynkiem książki w tym dawnym rozumieniu, bo dokładnie tam samo,
się już zgłaszam do
tymi samymi metodami można by sprzedać absolutnie wszystko. Można by ludziom wmówić, że powinniśmy zacząć używać półpancerzy praktycznych, jak z Mrożka, i ludzie by kupili te półpancerze praktyczne. To po pierwsze. Po drugie, no, ta komercyjna literatura, która w Polsce w tej chwili powstaje, to jest, proszę państwa, no, żałość. No, to jest po prostu żałość. No, to tak jak z płytami. No, w niektórych gatunkach muzycznych to się dostaje platynową płytę za 10 tysięcy egzemplarzy. Tak, czy tam 5 tysięcy egzemplarzy. Z książkami jest podobnie. Nakłady spadły tak dramatycznie, że państwo oczywiście nie możecie mieć tego świadomości, ale warto to sobie prosto powiedzieć. 95% książek, które się w Polsce ukazują, nigdy nie ogląda żadnej księgarni. Po prostu mają za mały nakład, żeby w ogóle jakikolwiek hurtownik rozmawiał na ten temat. Te książki mają po 100-200 egzemplarzy nakładu. Sprzedaje to się na promocji od razu połowę, resztę tam autor czy wydawca sprzedaje wśród znajomych. Oczywiście bardzo dużo zmienia internet. Czyli przez internet można nawet taką książkę czasami kupić, jeżeli człowiek jest dociekliwy i
no
bardzo
dobrze,
chce.
Ale czy 200 sztuk nakładu to się w ogóle opłaca komu? Jest pewna granica.
No dochodzimy do tego, że ta granica została dawno przekroczona. To znaczy, wszystko to, o czym mówi pan Jarek, jest prawdą. Tylko trzeba od razu powiedzieć, że od razu za tą strefą komercyjną, od razu zaczyna się ogromne morze książek. Licząc w tytułach, to jest 99,5%, które mają tego rzędu nakład. Nie mają większego, bo po prostu to kosztuje. A za to wszystko musi płacić albo autor, albo sponsor. Bo żaden wydawca nie będzie przecież uprawiał działalności charytatywnej i tego nie sfinansuje. I tu dochodzimy do tego punktu, który jest dla mnie bolesny. I nie mogę zrozumieć, dlaczego jakby nikt tego nie widzi, że pompujemy naprawdę ogromne miliony publicznych pieniędzy. Miliony, dziesiątki milionów. W skali kraju setki milionów, jeżeli nie miliardy, w to, żeby w każdej gminie obywatel mógł przyjść do biblioteki i dostać jakiś w miarę całkiem niezły wybór książek, oczywiście z całą klasyką, plus jakimś tam wyborem współczesnym, nawet z tymi niektórymi powieściami komercyjnymi. Natomiast autorowi, który produkuje, no przynajmniej część z tych książek, każemy samemu płacić za to, że jego dzieło się w tej czy innej postaci, w tym minimalnym nakładzie ukaże, a jeżeli nawet mu dajemy pieniądze, to jeszcze go każemy, bo on musi zapłacić od tego, że sfinansował drugi kolej książki drukarni, musi zapłacić jeszcze podatek dochodowy. Takie są realia. Oczywiście do pewnego stopnia to są przepisy. Ja tu się biję pierwszy w piersi, bo jako urzędnik te przepisy stosuję, tych jakby no, pewnych interpretacji prawnych się trzymam.
I no jako urzędnik tak jak cały pewnych przepisów, no, myśmy tutaj niejednokrotnie rozmawiali na ten temat, nie da rady się minąć, no po prostu przepisy są i tyle.
No, przepisy, które mówią o tym na przykład, że wydawnictwo nie może być instytucją kultury. Wydawnictwo jest zdefiniowane jako przedsiębiorstwo komercyjne i koniec, tak?
Koniec, kropka.
Chociaż teatr na przykład na ogół jest instytucją kultury, czyli przedsiębiorstwem niekomercyjnym, ale zdarzają się teatry, które są jak najbardziej komercyjne i osiągają jak najbardziej prawdziwy, realny, mierzalny w złotówkach zysk. Tu w Polsce, w tym kraju, tak? Czyli no, ta definicja jest być może fałszywa. Większość wydawnictw mniejszych niż kolosy właściwie na naszych oczach w tej chwili albo już zbankrutowała, albo bankrutuje. Przetrwają tylko naprawdę albo największe, albo prowadzone w sposób już tak zupełnie ekstremalnie racjonalny, czyli wszystko jest w teczce jednego pana. Właściwie tak na dobrą sprawę wszystko jest w komputerze, 3 pieczątki. No jakby to wszystko jest zminimalizowane. Jeżeli w ten sposób wydamy 2-3 książki w roku i będziemy bardzo się starać je sprzedać, to może nie poniesiemy szkody. Do tego doszliśmy. Czyli krótko mówiąc, książka tak, walczymy w tej chwili o książkę, walczymy o biblioteki, zapewne słusznie. Natomiast godzimy się na to, że to bieżące życie literackie to jest taka nisza w niszy, która tak naprawdę nikogo nie obchodzi. Jak będzie bardzo któryś potrzebny, no to koncern się rozejrzy, wyciągnie za uszy jakąś panią, która pisze powieści pewno nie gorsze niż Kalicińska. Ja byłem wydawcą, panie Jarku. Ja takich powieści czytałem po prostu kilogramy. Tego powstają w Polsce kilometry. Kilometry.
I to jest czytane.
Kilometry. Tylko nie ma czegoś takiego, jak mam talent, tak? Czy
tak
inny,
jak w okresie przedklasycznym kompozytorzy symfonie, tak zwane.
Popularną powieścią.
Tuzinami przynosili do wydawcy.
No nie da się. Powieść trzeba czytać ileś tam godzin i...
Ale podobna sytuacja jest, jak mówisz, na przykład na rynku płytowym. Ja myślę tutaj oczywiście nie o też muzyce popularnej, ale na przykład o klasyce. No jednokrotnie słyszałem, że kilkaset sztuk jednego tytułu muzyki klasycznej sprzedanych w roku, to jest sukces wydawcy.
No tak, czyli ten problem z tantiemami, tak? Czyli z tym, żeby uzyskać jakieś pieniądze za to, że nasze dzieło jest powielane. Tu jest pewne podobieństwo, bo zarówno kompozycja kompozytora, czy wykonanie jakiejś orkiestry może być powielane na płytach, jak książka jest powielana w kopiach drukowanych.
No ja myślę, tak? że jest duże podobieństwo, ponieważ jesteśmy na antenie Radia Gdańsk. Radio Gdańsk zarówno nadaje muzykę, jak i też prezentuje na swojej antenie powieści, czy też dzieła literackie w formie słuchowiska i tak dalej, i tak dalej. Wspomniałeś o tantiemach. No to są proste realia. Często słyszymy narzekania właśnie pisarzy, poetów, że nie ma powieści. One są na naszej antenie i są na antenie wszystkich rozgłośni Polskiego Radia w Polsce, ale bardzo często właśnie są to powieści, które możemy, czy słuchowiska, które możemy my wyemitować za darmo. A dlaczego? To nie chodzi o to, że na przykład radio by nie chciało płacić tantiemów. Radio płaci tantiemy, bo płaci tantiemy od muzyki, płaci tantiemy od wszystkiego, ale czasami stawki proponowane przez tak zwane organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi są tak niewiarygodnie wysokie, tak często wyssane z palca, że powiem szczerze, no, nam się opłaca wyprodukować od nowa słuchowisko, nowe, niż zapłacić często za X od słuchowiska, które jest gotowe.
No tak, ale tutaj, Konradzie, dochodzimy do kolejnego takiego bolesnego punktu, który należy do moich rozmyślań na temat właśnie literatury i naszej sytuacji.
Natomiast gdyby te stawki były elastyczne...
No, ale chcę powiedzieć, że tak. Że z jednej strony oczywiście chwała mediom publicznym, w tym właśnie tym rozgłośniom lokalnym, że jeszcze choć trochę się tą literaturą zajmują, rzeczywiście powstają słuchowiska,
są czytane... Na dwóch teatrach niedługo będzie można posłuchać tej produkcji.
Tylko, że proszę państwa... jest tak, że przecież również za poprzedniego ustroju, mimo że nakłady książek były znacznie, znacznie wyższe niż obecnie, była cała ogromna gdzieś ta strefa środkowa takich autorów bardziej artystycznych niż komercyjnych z całą pewnością, czasami eksperymentujących w prozie czy w wierszu. Wszystko to miało, nie sprzedawało się w nakładach komercyjnych. Wszystkie te książki przynosiły straty. One były po prostu dotowane przez państwo.
No i tu wracamy do tej rzeczy o...
Było z góry wiadomo, że ten tomik wierszy przyniesie wyłącznie stratę, no ale jakby to było wpisane w dotację.
Więc tu chcę wrócić do tej myśli, którą rzuciłem już wcześniej w tym naszym dialogu, kiedy mówiłem o tym środkowym segmencie całego tego życia czytelniczego, czyli tego, które nie utrzyma się z rynku, a zarazem nie ma takiej pozycji jak Owina i najwybitniejsi
tak.
pisarze czy twórcy, którzy sobie jakoś w tej całej rzeczywistości poradzą, bo pojawia się wtedy pytanie o właśnie infrastrukturalne wsparcie tej sfery. Zaciekawiło mnie, kiedy słuchałem wcześniej pana dyrektora Zawistowskiego, zaciekawiła mi rzecz taka. Skoro wpompowuje się miliony złotych biblioteki, które też, jak słyszymy, przecież cieszą się coraz większym zainteresowaniem
czego odwiedzających. Czego Biblioteka Manhattan tutaj?
Dokładnie. Statystyki są naprawdę bardzo sympatyczne i budujące. Nie zastanawiałbym z tego coś takiego, co stoi na przeszkodzie, aby właśnie cała ta rozbudowana sieć bibliotek publicznych, w którą to państwo albo samorządy wpompowują duże kwoty, nie stała się takim rodzajem pośredniego donatora książki w ten sposób, że o wiele większym stopniu niż to obserwujemy dzisiaj kupowałaby nawet i potem proponowała swoim czytelnikom nowości książkowe. Kiedy odwiedzam te biblioteki, to mam zawsze ten obraz, że owe półki z nowościami są tam procentem, jeśli nie promilem. I to mnie zastanawia, czy nie dałoby się tak przeformułować funkcjonowania bibliotek, żeby one w większym stopniu tę książkę...
Pewnie z czasem się zresztą tak stanie, tylko że no to chyba nie załatwi sprawy, że tak powiem. Jeżeli nawet
w całości nie, ale może w jakimś procencie właśnie.
W Gdańsku kupi 100 egzemplarzy tomiku poety i rozprowadzi po swoich bibliotekach, no to 100 egzemplarzy to jest nadal nakład niekomercyjny, tak? Ja bym chciał, skoro panie Jarku, wrócić do poprzedniej
bardzo
myśli.
Bardzo często biblioteka, podobnie jak i radio publiczne i niepubliczne, dostaje od wydawcy w skali na przykład całego kraju 100 egzemplarzy za darmo.
No to są już przepisy, które nakładają na wydawcę.
No dochodzą jeszcze przepisy, bo tego by trzeba podatek zapłacić i tak dalej. Ale proszę państwa, tak jak za komuny, no były dotowane po prostu wydawnictwa, czyli pośrednio autor, który dostawał całkiem spore honorarium, który przynajmniej pisał tomiki wierszy na objętość, bo poeci byli, proszę państwa, za komuny płaceni od linii. Od linijki. W związku z tym dobrze było, żeby tych linijek było jak najwięcej, a czasami, żeby tak naciągnąć tę długość, no to się łamało, że one były takie trochę krótsze.
W gazetach pisanych była tak zwana wierszówka.
Tak, i pisano w gazetach za wierszówkę, no, która była właściwie bardzo podobną typem honorarium. Teraz, proszę państwa, wszystkie wydawnictwa są prywatne. No, trudno, żeby tak z góry, z założenia państwo dotowało prywatne podmioty. Ale przecież media, telewizja i rozgłośnie radiowe nie są prywatne. To jest właśnie droga do stymulowania literatury, która jest poza już wszystkim innym, jest taką skarbnicą i strażnicą tego dziedzictwa narodowego, o którym przecież tak wiele mówimy. O co oni się bili w tych powstaniach styczniowych? No o polski język między innymi się bili, tak? Bili się o polski język, po prostu. Więc to właśnie publiczne rozgłośnie, to radio, to telewizja powinny tymi dokładnie utworami, tą literaturą się karmić. Oglądać w teatrze telewizji powtórki jakichś gniotów sprzed 30 lat, albo tylko i wyłącznie takie właśnie parapolityczne rekonstrukcje teatru faktu, tak? Dlaczego ja tam nie oglądam po prostu plejady dramaturgów współczesnych, którzy akurat w ostatnich latach się wysypali, panie Jarku?
No w teatrach można i...
No tak, widział pan jakiś, chociażby Demirskiego w telewizji. Widział pan? Nie widział pan Demirskiego w telewizji. O tym mówię, tak? Oczywiście, że Demirski tak naprawdę też jest twórcą niekomercyjnym. Gdyby on się miał zderzyć z prawdziwą komercyjną publicznością teatralną, no oczywiście, oczywiście by padł. Tak jak cały ten nurt woli no, się nie jest, zderzać, tu jest, woli grać na 150
tu jest
osób.
Pośrednik pomiędzy rynkiem a autorem, to znaczy teatr, instytucja, która po prostu kupuje u autora tekst, w tym sensie, że płaci za możliwość realizacji.
No, no tak, no teatr jest jeszcze jednym z takich miejsc, które płacą, mimo że przecież mamy cały ruch mówiący o tym, że teatr to nie towar, widz to nie klient, tak? No więc ja apeluję, literatura to nie towar, proszę państwa. Nie miary komercyjne. Nie przykładamy, przestańmy przykładać miary komercyjne do literatury współczesnej. Literatura to nie towar, czytelnik to nie klient.
Ładnie to zabrzmiało, a ja jednak powrócę do prozaicznej sprawy pod tytułem pieniądze. Wprawdzie była mowa tutaj o teatrze telewizji. No ile tych teatrów telewizji powstanie, to przekonamy się niebawem. Przed nami Festiwal Dwa Teatry. Wiemy już, że do finału dopuszczono 17 słuchowisk radiowych, w tym oczywiście również słuchowisko wyprodukowane przez Radio Gdańsk, ale to nie o to chodzi, bo niejednokrotnie powtarzano, choćby przy okazji tejże sytuacji, jaką jest Festiwal Dwa Teatry. Niby to nie jest towar, ale to są pieniądze, prawda? Teatr Polskiego Radia, czyli instytucja, która no, w strukturach Polskiego Radia, czyli dużej spółki, my mówimy na to duże radio, zajmuje się produkcją tego typu utworów artystycznych. Tak. Robi w skali roku mniej więcej 110 słuchowisk. Oni nie robią nic innego, tylko robią słuchowiska. Płacą minimalne stawki, bo na więcej tego nie ma. Jedno słuchowisko przygotowywane przez Deutsche Welle to jest 2/3 całorocznego budżetu Teatru Polskiego Radia. Myślę, że to jest odpowiedź na pewne pytanie. Sztuka kosztuje.
No, Deutsche Welle, jeżeli rozumiem, to jest taka rozgłośnia zagraniczna Deutsche Rundfunk.
Tak,
więc chciałem użyć przykładu Deutsche Rundfunk, kiedy Niemcy po wojnie musieli odbudowywać przecież nie tylko kraj z ruin, ale jakby od nowa definiować swoją kulturę. Od nowa definiować literaturę. No, mnóstwo jednak ludzi się po prostu skompromitowało. Wtedy bardzo mocno postawiono właśnie na rozgłośnie radiowe i pisarze się mogli utrzymywać z rozgłośni radiowych. Wszyscy najwybitniejsi, z Heinrichem Bellem, z Ginterem Grassem, był taki okres, że oni po prostu pisali dla radia, pracowali dla radia. W radio była po prostu płynął czysty język, no, artystyczny, przetworzony często, ale to była praca również w języku.
No dobrze, przepraszam, ale skoro płynął czysty język niemiecki, skoro mogli się utrzymać z pracy dla radia, oznacza to oni mniej, nie więcej, że z owego radia otrzymywali wynagrodzenie, prawda?
No o tym mówimy, że
były
na to
kwestii
budżety państwowe.
Właśnie, to na tym to polega, że państwo wzięło na siebie obowiązek wspierania na różne sposoby, bo sposoby można wyobrazić sobie rozmaite. To może się dokonywać przez media publiczne, to może być, nie wiem, czy ta moja myśl była bardzo fantastyczna, czy nie, ale teoretycznie wyobraźmy sobie, że przez system bibliotek, czytelni, można też jakieś pośrednie formy sponsorowania działalności wydawniczej sobie wymyśleć. Pewnie jeszcze inne, pod warunkiem, że w samym założeniu, w samym punkcie wyjścia przyjmujemy to, że państwo bierze na siebie tego rodzaju obowiązek, aby właśnie tę sferę kultury wspierać.
Cieszę się, że pan to mówi, bo ja dokładnie do tego
jakby zmierzałem. I tu przypomina mi się rzecz, którą mi powtarzano i która została mi naprawdę w pamięci, była jakaś taka sugestywna i mocna, to znaczy pierwsza wizyta w Gdańsku Czesława Miłosza już w latach 90. Nie wiem dokładnie, który to był rok, ale to był początek lat 90. Osoby, które witały Czesława Miłosza na lotnisku tu gdańskim, opowiadały mi, że jedną z pierwszych rzeczy, jakie usłyszały od Miłosza, a może nawet i pierwszą, było takie zdanie: chrońcie wyspy, pamiętajcie, chrońcie wyspy. I po wielu, wielu latach dobrze już wiemy, co miał na myśli wówczas Czesław Miłosz na progu lat 90. Znaczy Czesław Miłosz miał za sobą, jak myślę, głębokie dla niego, czy wręcz porażające doświadczenie spotkania z kulturą masową i tego wszystkiego, co niesie ze sobą w świecie zachodu, w Ameryce, tam gdzie się z tym stykał na co dzień. I on wiedział już, jak to działa. Wiedział, że to jest morze, które podmywa, zatapia kolejne obszary i żeby się mu jakoś opierać, trzeba chronić wyspy, chronić te atole kultury wysokiej, bo one sobie same z siebie w tym rozlewającym się morzu popkultury nie poradzi.
W takim trudnym przejściowym czasie.
I właśnie dochodzimy, myślę, do tej myśli czy stwierdzenia, obawiam się, że niestety nieodkrywczego, że to, co się stało z nami na progu lat 90., w różnych sferach kultury, ale być może w książce jest to dość mocne i uderzające, że państwo z tego rodzaju zadań w dużym stopniu, oczywiście nie w 100%, ale w dużym stopniu się wycofało, jak gdyby przyjmując, że to rynek ma uporządkować tę rzeczywistość na nowo, po świecie komuny, który był szpetny, brzydki, który polegał między innymi na bardzo szerokiej, hojnej dotacji, czy szerokim hojnotowaniu przez państwo całej właściwie sfery kultury w zamian za jej polityczną podległość. Tego rodzaju refleksji na progu lat 90. być może zabrakło. Tej, która się pojawiła, jak rozmawialiśmy po drugiej stronie Odry, na początku budowania przez nich na nowo rzeczywistości demokratycznej. I to, z czym się spotykamy dzisiaj, to są takie głębokie skutki ówczesnych decyzji, tak, kierunków rozwoju tej rzeczywistości.
No dobrze, tak, przepraszam, ale czy nie wydaje wam się, że takie zjawiska pewnej odbudowy, pewnego zalewania wysp, jak to ładnie Miłosz określił, nie obserwujemy od nie dziesiątków, ale od setek lat. Cała historia sztuki, cała historia kultury to jest walka tego wszystkiego, co dobre, estetyczne, z tak zwaną kulturą masową. Ja się najlepiej mogę wypowiadać na przykładach muzycznych. No powiedzmy sobie szczerze, pierwszym kompozytorem, który przeżył własną śmierć, był niejaki Jerzy Fryderyk Händel. Natomiast cała reszta to była muzyka wykonywana tu i teraz tworzona. Wspomnieliśmy o masowej produkcji. Jak się rodziła forma symfonii, to tak zwane symfonie pochodzące z muzyki włoskiej tuzinami kompozytorzy przynosili do wydawnictw. Powstawała cała masa utworów, które się cieszyły ogromną popularnością. Być może to tak musi być w kulturze, ale że dopiero, nie wiem, 100 lat po śmierci twórcy odkrywa się, że to był wielki twórca.
Ale kultura popularna stała się kulturą masową dopiero z momentem, kiedy powstały mass media. No i z tym trendem nie wygramy. Nikt tam po
100 latach zgodzę się, ale przytoczę fragment rozmowy z Krzysztofem Pendereckim, mojej niedawnej, który mówi, że on się cieszy, że jest tak jak teraz, bo w tej chwili on ma większe szanse, tak czy inaczej, dotarcia ze swoją muzyką do szerokiego kręgu odbiorcy, znacznie większe niż miał na przykład Józef Hein, który jeszcze w Liberii jako lokaj chodził.
No oczywiście, że to jest zjawisko bardzo skomplikowane, no trudno na to patrzeć jednostronnie, no że ponieważ telewizja odbiera widzom teatrowi, a my jesteśmy ludźmi teatru, to my się obrazimy na telewizję. No się, że nie. To są pewne obiektywne zjawiska. Natomiast ja bym nie chciał jeszcze wrócić do tej literatury, do tej połowy lat 90. Bo panie Jarku, z jednej strony ma pan całkowicie rację, ja cały czas kiwam głową, ale z drugiej strony, jak dobrze pomyśleć, no to tak na dobrą sprawę, przecież ani teatry nie zostały sprywatyzowane, ani nie zostało sprywatyzowane szkolnictwo artystyczne, ani filharmonie nie zostały sprywatyzowane. Państwo, bądź samorządy, sektor publiczny nadal wszystkie te dziedziny utrzymuje. Od sześciolatków, którzy idą grać na skrzypca w szkole, nauczycielka skrzypiec jest opłacana przez państwo, tak?
Ale dzieci, które idą w szkole baletowe,
za to płaci państwo. Aż po szkolnictwo na poziomie studiów doktoranckich. Państwo utrzymuje
od razu teatry, powiedzmy, że jeżeli dziecko idzie orkiestry, do prywatnej szkoły artystycznej, to także za to płaci państwo.
I tak dalej, i tak dalej. Jedyny sektor, który się skutecznie sprywatyzował, to były wydawnictwa. Znaczy ci nieszczęśni pisarze jako jedyne być może środowisko naprawdę zostali totalnie gwałtowani. Tak jak ci pracownicy PGR-u, to raptem pyk, gdzieś tam się znaleźli w jakichś obskurnych blokach betonowych i jak oni teraz chcą wydać książkę, to ten sam wydawca, to siedzi często ten sam człowiek i mówi, super, świetnie tego, no to masz tu rachuneczek 7200, tak? Czego nie ma jednak w innych dziedzinach. Oczywiście początkujący twórca sam sobie na przykład demo nagrywa, wynajmuje jakieś studio, nawet płytę zrobi sam, no gdzieś tam jak się zaczyna, to jest to naturalne, no ale w przypadku literatury stało się tak, że ta dysproporcja jest dla mnie taka trudna trochę do zrozumienia. Powtarzam jeszcze raz, proszę państwa, bo to nie znaczy, że literatura
ale przepraszam,
umarła,
mówisz,
nie ma literatury.
Ale przepraszam,
tak?
ty mówisz o twórcy literatury, o pisarzu, prawda? Ale tak. To, że jakaś filharmonia nie została sprywatyzowana, to jest jedna sprawa. Natomiast kompozytor, który pisze utwór dla tejże filharmonii, to jest taka sama osoba fizyczna, taki sam artysta, jak pisarz. I jeżeli nie ma, że tak powiem, zapotrzebowania na jego utwory, one są niewykonywane, no to pisze sobie też opowiem.
No tak, ale
to jest dokładnie to samo.
Ale to jest pewna abstrakcja. No Filharmonia gra raz utwór, raz w tygodniu, tak? Jeżeli przyjdzie absolutny komplet widzów i zapłaci wszyscy, nikt nie kupi jednego ulgowego biletu, no to może ten wieczór się zwróci, tak? Tu nie ma w ogóle pojęcia komercji. No już co jak co, ale już orkiestry symfoniczne, to jest wyłącznie sztuka wyższa, wyłącznie finansowana przez sektor publiczny w jakimś procencie biletami, bo jednak ludzie chodzą. No chodzą. Ja
i chodzą coraz
z radością stwierdzam, że chodzą. Tylko, że proszę Państwa, to, że widzimy często pełne sale, to na przykład, że się w tej chwili cieszymy, a ja się autentycznie cieszę pierwszy z tego, że Biblioteka Wojewódzka pokazuje bardzo ładny wzrost czytelnictwa w ostatnich latach. Tylko, że tak, po pierwsze to jest do pewnego stopnia jednak spowodowane no, bardzo takimi energicznymi, rozsądnymi działaniami dyrektora Brauna, tak? Świetny pomysł z tą Mediateką Manhattan, to się wyjątkowo sprawdziło. Bilet do kultury, wiele takich przedsięwzięć, które spowodowały, że raptem ludzie zaczęli do tej biblioteki zachodzić, a już zwłaszcza do Biblioteki Manhattan. I teraz się okazuje, że chyba na trzech ludzi, którzy się zarejestrowali w Bibliotece Manhattan, jedna wcześniej czy później sięgnie po książkę, tak? Czyli nie poprzestanie na multimediach, które tak naprawdę jako pierwsze przyciągają. To, że tam jest duża oferta multimedialna. W końcu on i tak dochodzi do tej książki. Tylko, że proszę Państwa, no muszę trochę ostudzić entuzjazm. To jest fantastycznie, że te wskaźniki rosną, ale myśmy mieli przez ostatnie 20 lat ostatnie albo przedostatnie miejsce w Polsce, jeżeli chodzi o czytelnictwo na głowę mieszkańca. To są twarde GUS-owskie dane. GUS-owskie.
Potwierdzone zresztą w raporcie, o którym mówiliśmy.
To się brało prawdopodobnie z tego, że jest bardzo kiepska sieć bibliotek. Ona nigdy nie była mocna. Że powiatowe biblioteki nie były mocne. Że jakoś te ziemie były zaniedbane. No ale to można by spytać, no dobrze, no to jakieś Mazury, czy tam te ziemie takie odzyskane w tym klasycznym sensie, no też były zaniedbane.
Musimy pamiętać, że po pewnych zdarzeniach...
Nie, to jest bardzo dla mnie tajemnicze, nie wiem dlaczego.
No ale musimy pamiętać, że po pewnych zdarzeniach historycznych z przeszłości, tej niedalekiej przeszłości, ten nasz region był bardzo mocno karany, również w dziedzinie kultury.
No tak, no nie. No, ja wielokrotnie
w tej
powtarzam, kiedy słyszę
straty.
Pytanie, Konradzie, o skorupy, po co wam te skorupy, to ja zawsze mówię, chwileczkę, my na razie to my ledwo doganiamy te miasta porównywalne z Trójmiastem jako region, prawda? Łódź, nie wiem, Wrocław, Kraków, jeżeli chodzi o samą bazę kulturalną. Przecież niedawna była w Gdańsku, była na dobrą sprawę jedna scena teatralna, właściwie nadal jest jedna, no. Za chwilę będzie druga. Mówię scena już, nie mówię teatr, bo Teatr Szekspirowski, mam ten budynek na myśli, jak się panowie domyślacie, przecież nie będzie takim co wieczór grającym teatrem, czyli to nie będzie teatr repertuarowy.
No dobrze, skoro już tak ponarzekaliśmy i tak się nisko i głęboko pochyliliśmy nad dolą pisarzy, zwłaszcza tego środkowego segmentu, to chciałbym jeszcze może troszkę przekornie zaproponować pewne odwrócenie perspektywy i najpierw wziąć w obronę panią Rowling przed tym, co usłyszałem tutaj na początku naszej rozmowy, bo absolutnie nie zgadzam się z tym, że sukces całego tego potterowskiego cyklu Rowling jest wyłącznie efektem udanej promocji i że sprzedały się z tego powodu jak pół pancerze praktyczne. Ja mam takie doświadczenie związane jeszcze z pierwszą książką o Harry Potterze, którą nabyłem zaciekawiony tymi dobiegającymi informacjami o tym, co się wokół tej książki wydarzyło na Zachodzie. I mam doświadczenie wieczornej lektury Harry'ego Pottera moim wówczas jeszcze dzieciakom, którym książki w ten sposób czytałem. I muszę powiedzieć tak, że kiedy czytałem jednego wieczora właśnie Tysiące Jednej Nocy, czy przez jakiś czas właśnie Tysiące Jednej Nocy, a potem czytałem pierwszy tom Harry'ego Pottera, to widziałem jednak zasadniczą różnicę polegającą na tym, że Rowling umieszcza trzy wydarzenia na jednej stronie, a w baśniach Tysiące Jednej Nocy, oczywiście żartując, te proporcje są odwrócone. A może nie do końca żartują, że absolutnie inny jest rytm opowieści, absolutnie inny. Mhm. I uważam, że Rowling tym zupełnie innym rytmem opowieści wyczuwała dobrze tę zmianę mentalną, która się dokonywała w moich dzieciach, którą teraz widzę czarno na białym, bo oni się poruszają po ekranie monitora, przeskakując z jednego okienka w drugie, a właściwie mają zawsze otwarte na ekranie 3 czy 5 okienek i przeskakują sobie tam swobodnie. I to jest jakby ten rodzaj percepcji, który w moim przekonaniu Rowling jakoś wyczuwała i wyprzedzała. To nie jest tak, że to się sprzedało dlatego, że zostało tak mocno wypromowane. To zaczęło być promowane tak mocno, bo dostrzeżono, że te książki...
Były zmiany.
Tak, że ta książka trafiła w pewien rodzaj nowej percepcji.
No ale to widzimy we wszystkich dziedzinach sztuki. Inaczej do czego się montuje w tej chwili, inaczej się komponuje utwory. No inaczej się wszystko robi.
I również inaczej się pisze.
Filmik do internetu, który ma ponad minutę, no to jest no, wieczność.
Do czego cały czas zbierzam? Na ile jestem w stanie śledzić choćby dokonującą się na przeróżnych portalach literackich dyskusję o powstającej dzisiaj poezji, zdarza mi się tam od czasu do czasu spotkać się z taką opinią, nad którą się zastanawiam i też pochylam. Opinią taką mniej więcej, a może my jesteśmy po nic. Że może ta poezja, która jednak masowo dziś powstaje i też wydanie książki, nawet przez siebie samego, jeszcze w dobie druku cyfrowego, jest naprawdę nieskomplikowanym zadaniem. Może ta książka nie trafia w pewne potrzeby. Może jest w dużym stopniu po nic i stąd taki marginalny los.
Ale panie Jarku, jakie potrzeby? No te takie książki, przecież jak futuryści wydawali swoje awangardowe wiersze, one też miały 100 egzemplarzy nakładu, też miały 200 egzemplarzy nakładu.
I nie były po nic.
Nie w tym rzecz jakby do końca. Ja bym powiedział jeszcze tak, bo ja bym bardzo nie chciał, żebyśmy wyszli tutaj na takich zgredów, co to siedzą i narzekają, że jakby ich czas się kończy, tak? Ja nie mam poczucia, że mój czas się kończy, chociaż przyznaję szczerze, że nie zawsze do końca jestem w stanie ten nowy czas czytać, bo ta literatura jest. Jest naprawdę sporo ludzi, którzy piszą. Niektórzy piszą całkiem sensownie. Jest bardzo dużo literatury w internecie po prostu. Są e-booki, są te tablety, na które można ściągać książki, również nowości. Teraz jak słyszę, jest jakiś pomysł na te mini książki, czyli książki mają być króciuteńkie, kosztować złotówkę, no podobno to są takie nowe pomysły. Są te akcje Podaj książkę, tacy sympatyczni młodzi ludzie, którzy odbierają od jednych całe księgozbiory, rozdają innym. Pewnie literatura będzie na różne sposoby istniała, ale chciałbym jeszcze tak pobronić tych resztek tej starej, tak? Ułatwić może tej starej literaturze przejście do tej nowej rzeczywistości, gdzie rzeczywiście będzie już tak kolosalna multimedialność i no nie będzie tego, co dla nas było jednak fascynacją, taka mistyka druku, tak? Jak człowiek brał do ręki tę gazetę ze swoimi wierszami czy ukochaną książkę, to nowość, no nie ma, ta mistyka
Mistyka opanowała. Druku, mistyka płyty, mistyka czarnego krążka. Panowie, musimy kończyć nasze dzisiejsze rozważania. Myślę, że na ten temat można rozmawiać długo i wiele. Dla mnie najważniejsze jest to, mimo wszystko, co powiedziałeś, że książka to nie towar, a czytelnik to nie konsument. I taką puentą zakończymy nasze spotkanie. Jarosław Zalesiński, Władysław Zawistowski, Konrad Mielnik. Dobranoc.